przestańmy myśleć chwilą, znaczy odczuciami chwili. Myślmy o tym, że w interesie Polski jest Unia Europejska, silna Unia Europejska jako podmiot stosunków międzynarodowych w wielobiegunowym świecie. Polacy, politycy w Polsce, rządzący zwłaszcza, nie zdają sobie z tego sprawy, że wszystkie negatywne elementy, konsekwencje tego sporu dla państwa frontowego będą uderzały ze zwiększoną siłą. My jesteśmy tym państwem, które w moim przekonaniu najwięcej ucierpi.
Ukraina jest pod względem PKB na osobę kilkukrotnie uboższa niż Polska. Gdyby powstało takie państwo, bylibyśmy bez wątpienia najuboższym państwem w Unii Europejskiej, państwem, które wymagałoby najwięcej pomocy i byłoby przez lata pod względem wielu dziedzin życia najbardziej zapóźnionym państwem w Unii Europejskiej. Czy to jest naprawdę coś, o czym powinno nam tak bardzo w tym momencie zależeć?
Druga część programu, w drugiej części Jakub Dymek, Tygodnik Przegląd.
Witamy. I podcast Dwie lewe ręce. Dzień dobry.
Dzień dobry. I profesor Kazimierz Kik, politolog. Witamy serdecznie. Panowie się przysłuchiwali tej dyskusji gorącej Michała Kołodziejczaka z posłem Sachajko. I co panowie myślą? Może profesor Kik zacznie. Kto ma rację w tym sporze?
Historia. Historia, która jeszcze powie ostatnie słowo. Tego osoba nie powiedziała jeszcze. Tylko pierwsze słowo powiedziała. I przy pierwszym sobie od razu mamy spór. Spór naturalny, bo pan Kołodziejczak ma swoją rację, rzecz jasna. Naprawdę przedstawiciel strony rządzącej, no cóż, próbuje powiedzieć, na czym polega racja rządu, ale wydaje mi się, że ta racja rządu nie da się obronić. Nie w kontekście pana Kołodziejczaka, tylko w kontekście faktów, z jakimi mamy do czynienia, że parę rzeczy nie przewidziano.
Pan Jakub Dymek, co pan sądzi o tej wymianie zdań między Kołodziejczakiem a Sachajko?
Niemało racji mają w tym sporze oczywiście polscy rolnicy, którzy są poszkodowani sytuacją, która wynikła nie z ich winy. Nie z winy także Ukraińców, żebyśmy mieli jasność, tylko zaniedbań rządu i tego, jak zadziałała w tym przypadku niewidzialna ręka wolnego rynku. Natomiast czy Michał Kołodziejczak okaże się być wiarygodnym i politycznie popularnym wyrazicielem tych pretensji rolników, to pewnie pokażą najbliższe miesiące, sondaże, a w końcu ten najważniejszy test, czyli test wyborczy.
Panowie, właśnie sytuacja, no mamy od wielu miesięcy problem z ukraińskim zbożem i tak dalej. To wszystko wpisane jest w kontekst wojenny, agresja Rosji na Ukrainę i tak dalej. Jak wyjść z tego impasu, pan profesor Kik?
No cóż, myślę sobie, że to nie jest nasz impas. My jesteśmy wkomponowani w ten impas, bo ja cały czas patrzę na ten konflikt jako toczący się na najwyższym poziomie. To znaczy, to jest zmiana układu sił na świecie, jest oczywista. To jest spór amerykańsko-rosyjski, to jest sprawa druga.
No i Polska w tym sporze jest...
Polska próbuje znaleźć swoje miejsce w tym sporze, ale nie znajdzie, dlatego że ten spór jest między dużymi. Jeżeli ktoś ma karty w ręku, może nim grać. Jeżeli ktoś nie ma kart...
Polska nie ma kart w ręku.
Nie ma, absolutnie nie ma żadnych kart w ręku. Oczywiście jest kartą. Sama jest kartą w pewnym sensie.
Powinniśmy być, panie profesorze, przy Stanach czy przy Unii Europejskiej? W tym wszystkim, co się dzieje od roku?
Ja zawsze powtarzam to, co kiedyś Erdogan mówił. Żadnych wrogów wśród sąsiadów. To jest absolutny priorytet każdego polityka, który ma na uwadze interes własnego narodu. Nie ryzykować interesem własnego narodu, czyli żadnych konfliktów wśród sąsiadów.
Czyli taki pan sugeruje słowa Macrona, który wrócił z Chin i powiedział, żeby ograniczyć rolę Stanów w Unii Europejskiej.
To jest inna sprawa. Francuzi mają swój rozum.
Pan Jakub Dymek, proszę się odnieść do pana profesora. Czy powinniśmy stać przy Polska? Czy powinniśmy stać przy Unii Europejskiej, czy jednak grać ze Stanami Zjednoczonymi?
Pytanie o tyle bezprzedmiotowe, że polskie elity polityczne te decyzje już dawno podjęły i wybrały odwrócić się plecami do Zachodu, do reszty Unii Europejskiej, a zwrócić frontem do Ukrainy i patrzeć daleko za Atlantyk w stronę Waszyngtonu. Ta decyzja została podjęta, więc to, co my powiemy w tym studiu, jest niestety dla rzeczywistości w Polsce drugorzędne. Macron ma rację, tylko że on nie mówi tego, co pan redaktor cytuje i nie mówi też tego, co polskie media cytują. Macron wzywa do tego, aby Europa uzyskała większą autonomię w obliczu nadchodzącego konfliktu Stanów Zjednoczonych i Chin. Chin, na Pacyfiku, o Tajwan.
Mówi o strategicznej autonomii,
tak,
prawda?
I to moim zdaniem...
To jest koncepcja, która, no, która ma tutaj poparcie no, części, prawda, w Europie.
No ona budzi zgorszenie, szok i niedowierzanie w Polsce, gdy Polakom mówi się, że
no to
Europa...
niepopularne.
Że Europa mogłaby być autonomiczna, ale zwróćmy uwagę choćby dzisiaj na kryzys żywnościowy, bo to może być dobry tego przykład. Czy chcielibyśmy, że Europa byłaby w stanie sama zarządzać takim ryzykiem, żeby była w stanie chronić swój rynek spożywczy, żeby była w stanie bronić się przed szantażem na przykład żywnościowym ze strony Rosji albo Turcji na przykład, albo szantażem paliwowym ze strony potęg sojuszu OPEC plus na przykład Arabii Saudyjskiej. Gdy postawimy sprawę w ten sposób i zapytamy się, czy chcemy, żeby Europa była w stanie produkować amunicję, produkować energię, bronić się przed szantażami zewnętrznymi i móc zabezpieczać się na ewentualność konfliktów Stanów i Chin, to nagle pytanie o autonomię strategiczną brzmi radykalnie inaczej, prawda? Niż tylko czy Stany, czy może Unia Europejska.
Panie profesorze?
No, znów powiem tak. Macron, no Niemcy troszeczkę stracili tempo, ale dlatego, że to nie jest ich czas. Wszystkie karty im połamano, podrzucano. Żadna z kart niemieckich w tej chwili nie jest w grze. Więc ja myślę tak, toczy się walka o to, czy Europa będzie podmiotem w wielobiegunowym świecie i czy świat będzie wielobiegunowy. Jeżeli świat będzie wielobiegunowy, a tam nie będzie Europy, miejsca dla Europy, dla Unii Europejskiej, no to oczywiście dla Europy to jest dramat. Ja nie widzę miejsca dla Polski poza Unią Europejską i w związku z tym nie widzę świata wielobiegunowego, bezpodmiotowego charakteru Unii Europejskiej jako taki. Więc to, co mówi Macron o strategicznej autonomii, jest elementem składowym interesu państw europejskich także. Chcemy, bo możemy tak być, że świat będzie wielobiegunowy, a my będziemy instrumentem amerykańskim w rozbitej Unii Europejskiej. Przykładowo, gdzieś tam będziemy budowali jakieś własne, tak, zgodnie z instrumentalnym zapotrzebowaniem Stanów Zjednoczonych na to, co ma toczyć się w Europie w ogóle, a w Środkowo-Wschodniej zwłaszcza. Mamy te geopolityczne pomysły, mianowicie stworzyć coś takiego, żeby na przykład Niemcy były daleko od Rosji. A najlepiej jak zbudujemy ukraińsko-polski sojusz.
Niektórzy
prawda?
Tak mówią.
Otóż to.
Polsko-ukraiński, tak. Jest, panowie są za tym, za ideą federacji jakiejś?
Absolutna bzdura. Musimy pamiętać o tym, czasy są inne, zupełnie inne czasy, a przyszłość rysuje się całkowicie niepodobna do przeszłości. Pamiętajmy o tym, że Europa w tej chwili jest no, troszeczkę przymuszana przez Stany Zjednoczone do instrumentalnej roli jako hegemona światowego. Trzymajcie Europo swoje miejsce. Nie rośnijcie w siłę, bo jak coś, to my wam pokażemy, że to nie jest wasze miejsce i wasze aspiracje. I taka w tej chwili toczy się gra. Osłabienie Unii Europejskiej.
Na tym korzystają Chiny, prawda?
Ale Chiny i tak będą miały swoją, ale Chiny i tak będą rosły w swoją siłę, bo to są obiektywne przesłanki do tego prowadzące. Natomiast my tu, wracając do nas, my tu jako Polska, myślę sobie, marzyliśmy od dłuższego czasu o to, żeby być członkiem Zachodu, czyli krótko mówiąc Unii Europejskiej, bo dla nas Zachód za oceanem to jest czysta teoria.
Czy Polska powinna pomagać Ukrainie w taki sposób, w jaki pomaga?
No oczywiście, że powinna i to robi. No, w interesie strategicznym Polski w oczywisty sposób mieści się to, żeby istniała niepodległa, suwerenna Ukraina. Natomiast problemem jest binarność tej debaty. Znaczy te pytania, pan rektor wybaczy, że odbije tę piłeczkę, no, ale jeżeli one brzmią, czy Polska powinna pomagać Ukrainie lub nie, albo czy Polska powinna stworzyć z Ukrainą natychmiast państwo federacyjne albo nie, no to przynoszą na myśl no, bardzo takie no, niemądre pytania, prowokują do niemądrych odpowiedzi. Nie jest wyłącznie tak, że nasz wybór polityczny mieści się między pomaganiem Ukrainie albo pozostawieniem jej samej sobie. To jest sprawa dużo bardziej zniuansowana, co pokazuje chociażby rozmowa, która odbyła się w tym studio przed chwilą, prawda? Rynek spożywczy Ukrainy jest rynkiem potężnym, gdzie grają wielkie międzynarodowe podmioty i który polscy rolnicy postrzegają nie bezpodstawnie jako zagrożenie dla swoich interesów, tak? I dopiero jak to zauważymy, możemy zacząć zadawać pytania chociażby o to, czy w interesie Polski jest jak najszybsza integracja Ukrainy z Unią Europejską i te wszystkie opowieści o tym, że powinniśmy przyjąć Ukrainę choćby jutro, czy jednak integracja Ukrainy na takich samych zasadach, jak integrowała się z Europą Polska. Nasze interesy z Ukrainą są w sprawach strategicznych, tych największej wagi dość zbieżne, ale gdy spojrzymy chociażby na sektor spożywczy, na rynek pracy, nagle zaczynają się rozbiegać.
Panie profesorze?
No tak, tu się zgadzam absolutnie, jeśli dochodzi gospodarka. Zadajmy sobie pytanie, dzisiaj Polska robi wszystko, nawet więcej niż powinna robić, żeby Ukrainę wspierać w walce.
Czy za dużo pomaga według pana?
Wie pan, ja mówię, że nie za dużo, bo za mało, można powiedzieć z jednej strony, ale za dużo w stosunku do swoich możliwości. bo musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy krajem frontowym i każdy polityk musi pamiętać o interesie narodowym, o tak zwanej biologicznym interesie narodu polskiego, w tym wypadku rzecz jasna, czyli każde działania muszą mieć swoją perspektywę, czyli odpowiedzialność za skutki. I na tym odcinku, gdybyśmy patrzyli, czy polska strona, pomagając, inspirując, patrzy na potencjalne możliwości negatywnych skutków dla społeczeństwa polskiego, dla narodu polskiego, to ja tu jestem ostrożny w tym wszystkim. Pamiętajmy, zadajmy sobie pytanie. Polska teraz prowadzi dużą akcję proukraińską. Ukraina, tworzymy federację, będziemy tutaj strzegli. Kto odbuduje Ukrainę, jak sądzicie panowie? Niemcy. To jest poza wszelką dyskusją, bo to jest kwestia potencjału, to jest kwestia środków. Jak sądzicie, w którą stronę będzie spoglądała z wdzięcznością Ukraina po odbudowaniu jej przez Niemcy? No, znów zadajmy, jak będzie wyglądała Polska, sytuacja Polski między Ukrainą a Niemcami, którzy będą wdzięczni Niemcom za odbudowę? Więc ja myślę tak, przestańmy myśleć chwilą, znaczy odczuciami chwili. Myślmy o tym, że w interesie Polski jest Unia Europejska, silna Unia Europejska jako podmiot stosunków międzynarodowych w wielobiegunowym świecie. Nie dajmy się sprowadzić do takiej oto, że będziemy instrumentem realizacji innych interesów i będziemy stali tu na straży, zbudujemy taką forpocztę, Fort Trump.
Czyli zamrozić te relacje ze Stanami trochę?
Nie. A Stany Zjednoczone są naszym błogosławieństwem. Ja tu nie mam.
No tak, ja wiem, ale to widzi pan, nie da się tego trochę pogodzić, prawda? Bo się, Unia toczy wojnę, że tak powiem.
Wie pan, to jest kwestia tego, czy politycy uznają, że mają gonić wstep z szablą wyciągniętą do przodu, czy też raczej bardziej liczyć, miarkować, przewidywać. Czy w polskim interesie jest, żeby doszło do takiej konfrontacji ogromnej pomiędzy, załóżmy sobie, atomową Rosją a Zachodem? Zadajmy sobie to pytanie. Czy to jest w polskim interesie? Jakimkolwiek. Są pewne sytuacje, które są nieodwracalne. Musimy, znów polityk powinien przewidywać, mieć zdolność przewidywania, bo polityka rozliczamy za skutki.
Pan Jakub Dymek, czy polscy politycy przewidują skutki pewnych decyzji w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej i tak dalej, tego, co się dzieje ze zbożem, z problemami rolnictwa?
No, z tym, co się dzieje ze zbożem, to już chyba sami wszyscy przekonaliśmy się, że nie przewidują i że tutaj ten pewien polski romantyczny gest, pewien duch solidarności, takie nasze narodowe pójście na żywioł wygrało z chłodną kalkulacją. Niestety takich sytuacji będzie więcej. Znaczy, polska klasa polityczna była, mówiąc pewnym brutalnym językiem, ale zachwycona wojną na Ukrainie, tak? Bo to nagle wzmacnia w naszym regionie Stany Zjednoczone, przybliża perspektywę stacjonowania tutaj amerykańskich żołnierzy, prowadzi do tego, że wszyscy śmieją się z Niemców. No to dla polskich elit politycznych było błogosławieństwo. No, czegoś chcieć więcej? A co więcej, jeszcze Rosja tę wojnę przegrywa, tak się przez pierwszy rok wszystkim wydawało. No to była perspektywa, która dużą część polskich elit politycznych cieszyła, bo przybliżała te wielkie strategiczne cele, o jakich polskie elity polityczne marzyły od 30 lat, tak? No, osłabienie roli Niemiec w Europie, wzmocnienie Stanów Zjednoczonych, wzmocnienie także roli Polski w ogóle geopolitycznie jako państwa, co prawda będącego głównie hubem logistycznym dostaw zbrojeniowych, ale jednak bardzo istotnego. To wszystko się zrealizowało, no ale po tym olbrzymim sukcesie, jakkolwiek groteskowo by to nie brzmiało, jaki Polska widziała w pierwszym roku wojny w Ukrainie, po tym jak Kijów nie padł, przyszedł czas na pewne brutalne pytania, tak? Gdzie się kończy solidarność? Gdzie się kończy wola pomagania Polaków? Gdzie mogą urosnąć ugrupowania ksenofobiczne czy nacjonalistyczne na pewnej niechęci do uchodźców? Właśnie nagle te pytania zaczęły padać, bo okazało się, że nie wszystko jest takie proste i nie wszystko da się załatwić
tymi
słowami.
Tak? Konfederacja korzysta na tym, prawda?
Tak, skończyłem właśnie dzisiaj pisać duży tekst o tym, jakie napięcia pojawiają się w relacjach Polaków i naszych nowych współmieszkańców z Ukrainy. I okazuje się, że kwestie dotyczące takich elementarnych życiowych spraw, miejsca w przedszkolu, kolejki do lekarza, mieszkania, koszty najmu, wszystkie te rzeczy, gdzie Polacy uważają, że państwo nie spełnia swojego zadania, gdzie państwo, mówiąc kolokwialnie, nie dowozi, nagle stają się przestrzenią napięć między Polakami i Ukraińcami. Nagle w tym takim brutalnym świecie rynkowej rywalizacji Polacy czują się, niekoniecznie ma to zawsze wiele wspólnego z prawdą, ale jest takie poczucie, że musimy rywalizować, tak? Że jest ktoś inny w kolejce do lekarza, w kolejce do urzędu, na rynek pracy, po dobre mieszkanie i to tworzy pewne napięcia. Państwo z tego, zauważmy, abdykowało kompletnie, tak? Państwo uznało rok temu, że damy pewne świadczenia pieniężne i niech sobie ludzie układają układają życie po swojemu. Kto się dostanie do przedszkola, to się dostanie. Kto znajdzie lepsze mieszkanie, no to gratulujemy i niech to jakoś się toczy. Po roku tych napięć nie da się już wyłącznie załagodzić polityką świadczeń społecznych, bo widzimy, że inflacja dalej szaleje, ceny najmu czy mieszkań są bardzo wysokie, a usługi publiczne dołują. Pielęgniarki zarabiają słabo, nauczyciele zarabiają słabo, a usługi publiczne w Polsce są przeładowane. No i to skutkuje potem napięciami także na tle narodowościowym czy etnicznym wobec tych samych uchodźców, których przecież tak gościnnie i z otwartością Polacy jeszcze rok temu przyjmowali. To jest na przykład problem, który pokazuje, gdzie państwo musi zainterweniować i zacząć to napięcie rozładowywać, a nie czekać do wielkiego, głębokiego przesilenia, które te relacje między Polakami a Ukraińcami, nie powiem, że bezpowrotnie, ale w sposób istotny zacznie rujnować.
Czy Konfederacja będzie rosła w siłę po tych, no właśnie, bo te nastroje ukraińskie coraz bardziej są wykorzystywane też przez Konfederację i tak dalej, jak pan to widzi?
No, Konfederacja znów spada. Dzisiaj mamy świeże wyniki, 7%, prawda? Ja powiedziałem i jestem zdania, że Konfederacja nie urośnie.
Ale oni nawet nie musieli nic robić, prawda?
Ale rosło... to wszystko tańczy, bo to atmosfera wokół, prawda? To ona decyduje, to są takie... Natomiast ja bym podkreślił jeden jeszcze element. Mianowicie Polska jest państwem frontowym w tym wielkim konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Najbardziej aktywnym. Polska jako jedyne z wszystkich państw koło z Unii Europejskiej chciałaby tworzyć federację. Znaczy Polska, no, są tacy politycy z Ukraińcami, być może, no, czyli strzec z Europy i świata przed Rosjanami. Przykładowo, Polska nie zdaje sobie z tego sprawy, Polacy, politycy, Polsce rządzący zwłaszcza, nie zdają sobie z tego sprawy, że wszystkie negatywne elementy, konsekwencje tego sporu dla państwa frontowego będą uderzały ze zwiększoną siłą. My jesteśmy tym państwem, które w moim przekonaniu najwięcej ucierpi z tego konfliktu, tych negatywnych konsekwencji. Myśmy tu mówili, na razie mówimy o zbożu, na razie mówimy o produktach rolnych i tak dalej. Potem będziemy mówić o odbudowie.
Inne sfery się pojawią, prawda?
A pojawi się coraz to więcej. I uwaga, najwięcej ucierpi na tym Polska i Polacy. To jest poza wszelką dyskusją, bo my jesteśmy tym państwem, które próbuje szabla w dłoni, goń, prawda?
Czyli ten romantyzm polski.
Romantyzm.
No właśnie, bo ta teza o federacji, prawda, polsko-ukraińskiej, no zrobiła jakąś tam furorę w ostatnich tygodniach. Czy panowie, rozumiem tak, uważacie, że to jest fatalny pomysł? To raz. Po drugie, kto może na tym skorzystać, a kto stracić?
Bądźmy realistami. Znaczy, nie po to w tym momencie Ukraińcy ryzykują własnym życiem, żeby stworzyć potem państwo federacyjne z Polską. No, oni walczą o własną niepodległość, walczą o suwerenność, wolność od rosyjskiej inwazji i prawo samostanowienia i decydowania o przyszłości swojego kraju.
Czyli myśli pan, że na Ukrainie nie mówi się w ogóle o tym pomyśle, federacji?
Nie wiem, może kilku rozgorączkowanych politologów na łamach kijowskich gazet o tym rozmawia, ale prawda jest taka, że kilkadziesiąt milionów obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy dzisiaj walczą z rosyjską inwazją, naprawdę nie walczy po to, żeby stać się podmiotem w państwie federacyjnym z Polską. I vice versa zresztą. Miliony Polaków, którzy z własnej woli angażują się w pomoc Ukrainie, nie robią tego po to, żeby odnawiać jakiegoś ducha pierwszej Rzeczpospolitej i tworzyć państwo federacyjne, w którym zresztą byliby mniejszością narodową. Znaczy, bądźmy poważni, nie jest w interesie ani Polski, ani Ukrainy w jakimkolwiek krótkim czy średnim okresie tworzenie wspólnego państwa z tysiąca powodów. Polacy byliby płatnikami netto do budżetu takiego państwa, zyskaliby w nim wielką siłę ukraińscy oligarchowie i tamtejsze chociażby koncerny spożywcze.
Tak, dodajmy, że to jest cały czas państwo mocno oligarchiczne, prawda?
Tak, oczywiście, że tak. Znaczy, realistyczna, uczciwa rozmowa o naszych relacjach w ogóle powinna taki pomysł wykluczyć. Ja rozumiem, że są w Polsce geopolitycy, którzy to lubią. Tak, są publicyści, którzy niesieni tą romantyczną, husarską emocją podpinają sobie skrzydła i krzyczą o wspólnym polsko-ukraińskim państwie, które będzie gonić Moskali aż pod Ural. Ja to wszystko rozumiem na poziomie emocji, ale jesteśmy od tego, jeżeli chodzi o realistyczne scenariusze rozwoju sytuacji, bardzo, bardzo daleko. Ukraina jest pod względem PKB na osobę kilkukrotnie uboższa niż Polska. Gdyby powstało takie państwo, bylibyśmy bez wątpienia najuboższym państwem w Unii Europejskiej, państwem, które wymagałoby najwięcej pomocy i byłoby przez lata pod względem wielu dziedzin życia najbardziej zapóźnionym państwem w Unii Europejskiej. Czy to jest naprawdę coś, o czym powinno nam tak bardzo w tym momencie zależeć? Myślę, że sam fakt obrony suwerenności Ukrainy i integralności tego państwa byłby z punktu widzenia Polski wystarczającym sukcesem, żeby przerwać rozmowy o jakiejś federalizacji naszych obu państw.
Zgadzam się całkowicie i pamiętajmy o jednym. Suwerenność polityczna jest tylko i wyłącznie konsekwencją suwerenności ekonomicznej. Suwerenność ekonomiczna prowadzi do suwerenności politycznej w współczesnym świecie globalizacji neoliberalnej. I musimy pamiętać, w oparciu o jakie sojusze, w oparciu o jaką współpracę, z kim współpracę Polska może być suwerenna politycznie, idąc tym tropem do suwerenności ekonomicznej. Daleko nam jeszcze. No niestety tu są Niemcy. Czyli Unia Europejska. Utworzenie czegoś na obrzeżach Unii Europejskiej, które by rozbijało integrację Europy w pewnym sensie, bo byłoby instrumentem Stanów Zjednoczonych w tej części świata, to jest antypolski sposób myślenia, który nie przewiduje tego, że to by byłoby straszną karą dla Polski, w co myśmy się wdali. Znów w którym miejscu jesteśmy. I znów mówiliśmy, chodźmy na zachód, chcemy być zachodem, a nie znów tym wschodem, takim, który jest jakimś przecinkiem pomiędzy jednym a drugim. Więc ja uważam, że to są. O, przepraszam bardzo, ale tutaj...
Ja się wetnę, to ja skorzystam z okazji i się wetnę, bo padło jeszcze pytanie o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i to jest moim zdaniem bardzo ważne pytanie. Tu także nie ma binarnego wyboru, to znaczy albo się odwracamy od Stanów Zjednoczonych i tworzymy jakąś polską autarkię, albo robimy wszystko wyłącznie...
Pan profesor się nie zgadza, możemy...
Nie, zgadzam się.
Zgadza się pan profesor.
Tak, albo że wyłącznie robimy wszystko tak, jak Stany Zjednoczone chcą. Tu na szczęście jest wiele odcieni szarości, ale porozmawiajmy o konkretach. Dzisiaj w Polsce olbrzymia amerykańska korporacja technologiczna płaci mniej podatków niż duża mleczarnia albo rządowa spółka tramwajowa. Znaczy, to jest sytuacja relacji kompletnie wasalnej, z którą należy zerwać. Tak? I to nie jest dyskusja o tym, czy mamy się od Stanów Zjednoczonych odwrócić, czy nie, tylko egzekwować od amerykańskich podmiotów działających na polskim rynku takie same zasady, jakie egzekwujemy od polskich, niemieckich, szwedzkich czy francuskich. Tak? A w szczególności od małych i średnich polskich firm.
Tylko to się ciągnie, ta wasalność, taka, o której pan mówi, ciągnie się no, co najmniej, pewnie wcześniej, ale od wojny w Iraku. Prawda? To była błędna decyzja, prawda?
Co najmniej. Ja używam nawet mocniejszych słów.
No, proszę użyć.
Ja mówię, że to była zbrodnia, a nie wyłącznie błąd.
Ja wtedy...
To proszę pociągnij mi ten wątek, panie redaktorze.
No konsekwencje, świetnie, nie spodziewałem się, że zostanę zapytany dzisiaj o wojnę w Iraku, ale jestem zawsze gotowy do odpowiedzi na to pytanie.
Ale to jest kontekst jest
konsekwencje,
prawda,
wojny w Iraku, konsekwencje wojny w Iraku ciągną się za nami do dzisiaj. Europa i Stany Zjednoczone odwróciły się wówczas i od Rosji, i od Chin, przegapiły wyrośnięcie dwóch największych zagrożeń dla świata Zachodu dzisiaj. Zachód i Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki skupiony tak bardzo na bezsensownej wojnie służącej do odsunięcia reżimu Saddama Husajna od władzy, doprowadził do wyrośnięcia dwóch które dzisiaj stanowią dla tego Zachodu największe zagrożenie. Śmierć kilkuset tysięcy cywili na Bliskim Wschodzie nie była warta żadnego z celów tej wojny, które osiągnęliśmy, ale też nie zrealizowaliśmy innych celów, które sobie obiecywaliśmy. Polska będzie beneficjentem odbudowy Iraku, stworzymy demokrację na Bliskim Wschodzie, ustabilizujemy świat.
I to wszystko było utopią.
Ale stało się coś gorszego. Doprowadziło to do powstania tak zwanego państwa islamskiego, które terroryzowało Europę w minionej dekadzie oraz do olbrzymiej fali emigracji. Łącznie wojna z terrorem doprowadziła do emigracji 38 milionów ludzi, która także pojawiła się u nas u granic Europy i doprowadziła do kryzysu z lat 2015-16 i dojścia do władzy szeregu ugrupowań populistycznych lub nacjonalistycznych.
W sensie to były,
może pamiętamy,
kontrrewolucje, prawda?
Tak,
można w tym sensie powiedzieć.
Tak, a następnie do Brexitu i wygranej Donalda Trumpa. Naprawdę łańcuch przyczynowo-skutkowy prowadzący od zbrodniczej i bezsensownej decyzji o pójściu do Iraku do sytuacji, której mamy dzisiaj. Inwazji na Ukrainę, kompletnej dekompozycji świata Zachodu, jego bezradności i urośnięcia w siłę Chin nie jest aż tak trudny do zrozumienia. Uważam wręcz przeciwnie, że nasi widzowie, słuchacze i słuchaczki doskonale ten łańcuch rozumieją, tylko za mało o nim rozmawiamy i w polskiej debacie publicznej tego tematu się nie porusza. Nie widzimy, gdzie czasami ślepe, bezmyślne, odruchowe podążanie za Stanami Zjednoczonymi doprowadziło do sytuacji kryzysowych, których konsekwencje musimy ponosić do dzisiaj.
Akurat Irak stanowił zwrot w moim życiu. Zerwałem z polityką wtedy, bo byłem szefem think tanku w SD. Rządził wtedy, 2003 rok, SLD i próbowałem ziemię poruszyć, Sejm, wszystko, żeby tego absolutnie nie wolno do Iraku, bo przez cała Europa, socjaldemokracja i tak dalej, i tak dalej. Cimoszewicz był wtedy ministrem, powiedział tak, Kik, jak będziesz ministrem spraw zagranicznych, będziesz prowadził politykę. Zerwałem z SLD, zrzuciłem funkcję dyrektora Instytutu Badań Społecznych, czyli think tanku SLD, zerwałem z polityką. Można powiedzieć, bo...
Wróćmy jeszcze na chwilę do naszej kwestii, tak, relacji też polsko-ukraińskich. Panowie, na koniec zapytam tak, czy myślicie, że te nastroje antyukraińskie będą rosły w polskim społeczeństwie, czy nie?
Ja myślę, że no, ja na przykład sam czuję się bardzo zbliżony z Ukraińcami. No, no historia, historyk. Natomiast ja myślę sobie, że są inne rzeczy, które będą skutkiem, które będą wpływały na zmianę nastrojów Polaków. To, co mówiliśmy, skutki ekonomiczne, socjalne, gospodarcze, a tak, potem tak, polityczne. Tak. I Polacy z czasem, bo będą najbardziej doświadczeni negatywnie jako państwo frontowe, to jest kwestia roku. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało rok, ale kwestia roku, kiedy rzeczywiście poza zboża będzie co najmniej 5-10 innych punktów, które będą nas antagonizować.
Pan Jakub Dymek?
Ja myślę, że nie mamy w Polsce tak naprawdę problemu masowych nastrojów antyukraińskich. Te nastroje są marginesem, natomiast mamy do czynienia ze zmęczeniem propagandą sukcesu, z tym powtarzaniem, że Ukraina za chwilę wygra, Rosja upadnie, Zachód odniesie olbrzymie zwycięstwo, jesteśmy zjednoczeni. Polacy słuchali tych sloganów przez ponad rok i są nimi, czemu się kompletnie zmęczeni. Nie dziwię, zmęczeni. My widzimy, że nie będzie za moment odbicia Krymu, wielkiego jego zwycięstwa i parady zwycięstwa w Moskwie. Polacy to widzą i jednocześnie widzą równie dobrze, że dotyka ich inflacja, drożejące koszty życia, afera zbożowa, brak miejsc w przedszkolach i kryzys usług publicznych. I to jest drugi element tego, co w mediach uważa się za nastroje antyukraińskie. To są nastroje zmęczenia dysfunkcją państwa i takie rosnące przekonanie, że cierpi na tej całej sytuacji, na wojnie, na kryzysie gospodarczym, energetycznym, jakość państwa polskiego i nikt nic z tym nie robi. To są moim zdaniem rzeczy, które kryją się za tym, co wybija w mediach jako antyukraińskość. Problemy dotyczą moim zdaniem nie ksenofobii czy rasizmu wobec Ukrainy i Ukraińców, bo dalej Polska chce pomagać. Dotyczą jednak realnych problemów tu i teraz, które ma polskie państwo i których ta no właśnie opowieść o czyhającym już za rogiem, już za chwilę olbrzymim triumfie Zachodu niestety nie są w stanie załagodzić. Tu trzeba realnych działań, które ulżą kryzysowi energetycznemu, gospodarczemu, inflacyjnemu i mieszkaniowemu w Polsce.
I pamiętajmy o jednym, że Ukrainę trzeba będzie odbudować. To będą ogromne pieniądze Polski, na to absolutnie nie stać. Polska będzie zmarginalizowana tak jak przy bińskich porozumieniach w wojnie ukraińskiej. Polska będzie marginesem po zakończeniu wojny. Ekonomicznym marginesem, bo Ukraina będzie potrzebowała pieniędzy. I Ukraina wtedy zwróci swój wzrok na tę stronę i te państwa, które dadzą te pieniądze, które podniosą te koszty. I znów nie chcę wymieniać tego państwa, które to zrobi.
Panowie, to jeszcze wyniki sądy naszej. Czy Polska wieś odwróci się od PiS? 78% tak, nie 22%. I krótki komentarz do wyników badania.
Z całym szacunkiem dla respondentów myślę, że są oni odrobinę zbyt optymistyczni, jeśli patrzą na to, jak bardzo
myśli Polska... Myśli pan, że myślę, że nie odwrócą od... tak?
Myślę, że nie w takim wielkim stopniu, ale rozumiem, że czas nas goni i nie można tego wątku rozwinąć.
Niestety
ale
nie, czas nas goni, więc...
Nie będzie to aż takie proste.
Pan profesor Kik.
Ja myślę, że jednak wygrałem wybory PiS mimo wszystko, mimo że nie będzie rządziła. Nie będzie miała placetu na rządy, bo to w moim przekonaniu opozycja w sumie jednak będzie miała i będzie problem. Ten problem oczywiście będzie z korzyścią dla PiS-u, bo PiS potrafi bardzo ładnie handlować.
Profesor Kazimierz Kik, Jakub Dymek, dziękuję bardzo za rozmowę, za spotkanie. I zanim się pożegnamy, proszę Państwa, to jeszcze zaproszenie na targi Vivelo. Najważniejsze kulturalne wydarzenie tej wiosny, 18-21 maja na PGE Narodowym. Dziękuję Państwu za dziś. Jutro w imieniu Iwony Kutyny zapraszam Państwa. Gościem będzie legendarny Apoloniusz Tajner. Miłego wieczoru. Dziękujemy.